Czyta Reda Haddad.
Don Quixote, rozdział 36. Marszałek książęcego dworu był człowiek przemyślny, wesoły i mający dowcipu biegłość. Ów udał osobę Merlina, całą już opowiedzianą przygodę przysposobił i napisał wiersze, które wypowiedział młody pazik za Dulcyneę przebrany. Teraz zaś za zgodą i przy udziale pary książęcej wynalazł inną przygodę, pełną przemyślności i krotochwilności. Nazajutrz księżna spytała Sancze, jeżeli już był, zaczął pokutę, którą miał odprawiać dla uwolnienia Dulcynei od zaklęcia. Odpowiedział, że już i że wczorajszego wieczoru dał sobie 5 plag na rachunek zadatku. Księżna zapytała znów, czym się biczował. Ręką, odparł Sancho, ale to, rzecze księżna, jest raczej łechtać się i głaskać, niż grzmocić. Mniemam, że mag Merlin nie będzie ukontentowany z tego pobłażania. Trzeba, aby Sancho używał dyscypliny surowego rzemienia, na którym są kulki żelazne umocowane, albo pomietełka z głogu, tak, żeby się lepiej dały poczuć te uderzenia. Każda nauka bowiem coś kosztuje, a wolność tak znakomitej damy, jaką jest księżniczka Dulcynea, łatwo i za podły okup przyjść nie może. A do tego wiedz, mój Sancho, że uczynki miłosierne, których się dokonuje niedbale i z leniwym opieszalstwem, nie mają żadnej zasługi i ważności. Na to odparł Sancho. Niech mi wasza dostojność da dyscyplinę albo puślisko odpowiednie. Będę się nim biczował, nie przyczyniając sobie wiele bólu, bo trzeba, żeby wasza dostojność wiedziała, iż chociażem prostak, ciało moje jest raczej z bawełny, niźli z janowca. Dla korzyści bliźniego nie będę się siekał na kawałki. A więc niech i tak będzie, odparła księżna. Dam ci jutro dyscyplinę, która się zgodzi z miotkością twojej skóry, jakby była jej rodzoną siostrą. Sancho Panza rzekł. Wiedzcie, wasza dostojność, żem napisał list do Teresy Pansy, mojej żony, w której jej donoszę o wszystkim, co mi się wydarzyło po moim odjeździe z domu. Mam go za pazuchą, brakuje jeszcze podpisania. Chciałbym, aby wasza dostojność list przeczytała, gdyż zdaje mi się, że jest napisany wielkorządcym kształtem, czyli tak jak gubernatorowie pisać zwykli. A któż go składał? Spytała księżna. Panno święta, zawołał Sancho. Któż miał składać, jeżeli nie ja, grzesznik niegodny? Czyli go sam pisałeś? A nie, odpowie Sancho, bo nie umiem czytać ani pisać, ledwie swoje imię na gryzmole. Obaczymy to, powie księżna. Pewna jestem, że dajesz w nim dowody umysłu bystrego. Sancho sięgnął za suknię i wydobył list otwarty. Księżna wzięła go do rąk i przeczytała, co następuje. List Sancho Pansy do Teresy Pansy, jego żony. Chociaż mnie tęgo grzmocili, miałem pozór rycerza. Jeżeli im dostąpił urzędu, siła plag mnie to kosztowało. Teraz tego nie rozumiesz, Tereso, ale innego czasu dowiesz się lepiej. Muszę ci oznajmić, białogłowo, żem umyślił, abyś jeździła karetą. Jest to dla nas rzecz wielkiej wagi, gdyż tylko koty piechotą chadzają. Żoną wielkorządcy jesteś, bacz, aby nikt nie śmiał się z ciebie wydważać. Posyłam ci teraz suknie myśliwskie zielone, które mi dała księżna. Sporządź je tak, aby była spódnica i kaftan dla naszej małej Sanczyki. Don Quixote, mój pan, jaką słyszał w tym kraju, jest mądrym głupcem i uciesznym szaleńcem. Ja zaś mu w tym nie ustępuję kroku. Byliśmy w jaskini Montesinos i mądry Merlin ułapił w lot usposobność, aby na mnie zdać odczarowanie Dulcynei z Toboso, którą tam u nas zowią Aldonzą Lorenzo. Mam to odmamienie odbyć 3300 rózg, odliczając 5 plag, co mnie już sobie wymierzył. Wtedy będzie odczarowana, jak jej matka, co ją porodziła. Na to żono stul gębę i nic nikomu nie powiadaj, gdyż zaraz rzeczy nasze się rozgłoszą i jedni będą mówili czarno, a drudzy biało. Za kilka dni pojadę stąd do moich rządów, gdzie mam wielka chęć dostać się, aby nazbierać grosiwa, bo mnie upewniono, że wszyscy nowi gubernatorowie jeno tego łakną. Rozejrzę się tam bystro we wszystkim i oznajmię ci, czyli masz przyjechać do mnie albo nie. Osioł nasz spasł się. Pozdrawia cię i dzieci. Nie zostawiłbym go, choćby mnie wielkim Turkiem uczyniono. Księżna, moja pani, całuje ci ręce po 1000 razy. Odwdzięcz się jej w dwójnasób, nie masz bowiem rzeczy tańszej, a zarazem większy zbyt mającej, jak komplimenta i czołobicia. Słyszałem to od mojego pana. Pan Bóg mi nie zdarzył, żebym znów znalazł kuferek ze 100 dukatów, jak tamten niedawno. Jednak się o to nie turbuj, kobieto. Kto na larum dzwoni, niebezpieczeństwa unika. Wszystko inne obrót weźmie, gdy rządy sprawować zacznę. Jedna rzecz mnie turbuje, to, że jak powiadają, kto raz zasmakuje tego rządzenia, ledwie sobie później łapnie ugryzie od oblizowania. Gdyby tak było, niemało by mnie to kosztowało. Chocia bez nodzy i bez ręcy mają w zbieraniu jałmużny swoją prebendę. Tak czy siak musisz się stać bogata i szczęśliwa. Niech ci Bóg wszelkich szczęśliwości i pomyślności udziela, a mnie zachowa przy życiu do usług twoich. Z tego zamku dnia 20 lipca roku pańskiego 1614 twój mąż i gubernator Sancho Panza. Księżna, skończywszy czytanie listu, rzekła do Sanczy. Dostojny wielkorządca we dwóch rzeczach nieco się myli. Najprzód, że powiada, a przynajmniej daje do wyrozumienia, że te rządy wyspy są mu dane za plagi, które sobie ma wymierzyć, chociaż wie dobrze i temu przeczyć nie może. Że gdy książę, mój pan, urząd mu obiecywał, nikt w ten czas o biczowaniu nie myślał. Dalej, że w liście tym nadmierną chciwość okazuje, a ja nie chciałabym, aby przez to ku czemuś złemu przyszło. Chciwość miast zysku szkodę często przynosi, zaś gubernator łakomy nierządną sprawiedliwość wymierza. Nie z umysłu to rzekłem, odparł Sancho, ale jeśli waszej dostojności się zdawa, że list nie jest taki, jaki być powinien, nic innego nie pozostaje, jak podrzeć go i nowy na jego miejsce napisać. Mógłby okazać się jeszcze gorszy, odparła księżna. List jest dobry i chcę, aby go książę obaczył. Później udali się do ogrodu, gdzie mieli tego dnia jeść obiad. Księżna pokazała list księciu, który czytając go miał wielką uciechę. Zasiedli do obiadu, a gdy ze stołów uprzątnięto i gdy zabawiali się dyskursami z Sancho Panzą, niespodzianie słyszeć się dał żałosny głos fletu i chrypliwy huk bębna. Wszyscy przytomni wydawali się być zadziwionymi, usłyszawszy te pomieszane, smutne i wojenne grania. Don Kichot ze wzruszenia, co nim owładło, nie mógł usiedzieć na miejscu. O Sanczy powiedzieć jeno można, iż ze strachu przymknął do księżnej, ucieczki jego zwykłej i że ukrył się za suknią swojej pani. Melodia, którą słyszeli, była melancholijna i żałośliwa wielce. Gdy wszyscy tak zacudowani byli, ujrzeli wchodzących do ogrodu dwóch ludzi w płaszczach żałobnych, tak długich, że wlokły się one po ziemi. Każdy z nich bił w bęben czarnym suknem okryty. Obok nich szedł flecista, czarny jak smoła. Za tymi trzema następował człowiek ogromnej postury, odziany w suknię jeszcze czarniejszą. Jej powiewające poły były wielce szerokie. Był przepasany temblakiem czarnym, na którym zwieszało się ogromne szablisko w czarnej pochwie. Twarz miał krępą, czarną, zasłonioną, wskroś której widać było brodę białą jak śnieg, długą do pasa. Chód jego był powolny i dostojny. Właśnie jakby do bębna bicia i fleta przygrywania stosował się. Słowem, jego wzrost okazały, jego chód i ubiór czarny mogły w samej rzeczy sprawić zadziwienie wszystkim, co mu się przyglądali, nie wiedząc, kim byli. Ów dostojnym i nieskorym krokiem doszedł do księcia, który stojąc, jak inni przytomni, nań oczekiwał. Później ukląkł, ale książę mówić mu nie pozwolił, póki by nie wstał. Usłuchał potwór dziwny, podniósł się na nogi i odsunąwszy z oblicza zasłonę, ukazał najdłuższą, najbielszą i najbardziej zmierzwioną brodę, jaką kiedykolwiek oczy ludzkie widziały. Później dobył z wnętrza szerokiej piersi gromkiego i ponurego głosu i patrząc na księcia rzekł: Wysoki, wspaniały panie, nazywam się Trifaldinem o białej brodzie. Jestem giermkiem grabini Trifaldi, inaczej zwaną damą Dolorydą, od której przysłany jestem do waszej dostojności w poselstwie. Dama Doloryda prosi, aby wasza dostojność raczył pozwolić jej przybyć tutaj i wynurzyć swoją boleść i przypadki losu, tak niesłychane i dziwne, że umysł najbardziej zasmucony podobnych sobie wystawić nie może. Przedtem jednak chcę się upewnić, czy dzielny i nigdy niezwyciężony rycerz Don Quixote z Manchy w tym zamku się znajduje. Do niego to moja pani przybywa pieszo, nic nie jedząc i nie śpiąc, dążąc z królestwa Kandai do waszego państwa, co tylko cudowi przyznać należy, albo moc zaczarowania. Ostała pod bramą tej twierdzy czy zamku i czeka skinienia waszej wysokości, aby wejść tutaj, rzekłem. Skończywszy mowę, ją kasłać, chrząkać i głaskać obiema rękami brodę od góry do dołu, czekając na odpowiedź księcia, która taka była. Już od niemałego czasu dzielny Gierm Trifaldi o białej brodzie jesteśmy uwiadomieni o nieszczęściach jej mości pani grabini Trifaldi, której imię zacne czarnoksiężnicy przemienili w nazwisko damy Dolorydy. Możesz jej powiedzieć, sprawny posłańcza, aby przyszła. Dołóż jej także, że znajduje się tutaj dzielny Don Quixote, po wspaniałomyślności, którego spodziewać się może wszelkiego ratunku i wsporu. Powiedz jej proszę ode mnie, iż jeśli nurza się w potrzebie mego sukursu, to mu jej na nim nie zabraknie, gdyż jestem obligowany dopełnić przysługi z racji przynależenia do zakonu rycerstwa, które winno nieść pomoc wszystkim białogłowom, a zwłaszcza uciśnionym i zasmuconym wdowom pełnym utrapienia jak twoja pani. Trifaldin tę odpowiedź odebrawszy, przyklęknął i dał znak fleciście i tym, co bębny nieśli, aby zagrali. Później, przy odgłosie fletu i bębnów, z tą samą powolnością jak wszedł, obrócił się i wyszedł z ogrodu, zostawiwszy wszystkich zdumionych wielkością swojej postawy i statecznością. Książę, obróciwszy się do Don Quixota, rzekł: jak widzę, sławny rycerzu, przyćmienia zazdrości i niewiadomości nie potrafią ukryć światła dzielności i cnoty. Ledwie 6 dni bawisz w tym zamku, a już ciągną tu z dalekich i nieznanych ziem, aby cię szukać. Nie w powozach wygodnych i nie na wielbłądach, ale pieszo i głodno. Uciśnieni i zasmuceni wierzą, iż w tym mocnym ramieniu znajdą zapobieżenie na wszelkie utrapienia i nieszczęścia swoje, bowiem zwiedzili się już o twoich znakomitych czynach, których sława cały świat obiegła. Chciałbym, mości książę, rzeczy Don Quixote, aby był tu przytomny ten niedowierzający duchowny, który niedawno u stołu tak znaczny wstręt okazał przeciwko rycerzom błędnym. Ujrzałby teraz na własne oczy, czy ci rycerze są, czy nie są potrzebni na świecie i przekonałby się dowodnie, że osoby niezmiernie skłopotane nieszczęściami, dolegliwościami, uciśnione w srogiej obieży będącej, nie idą szukać remedium do jurystów i zakrystianów, nie udają się do rycerza, który nigdy się nie ośmielił wychylić poza granice swej ziemi, ani do leniwego dworaka, co zabawny jest raczej nowinek zbieraniem, niżli przykładaniem się do dzieł wielkich, zasługujących na to, aby je inni na piśmie uwiecznili. Prawdziwy ratunek dla nieszczęśliwych, podpora uciśnionych, obrona panien i pocieszenie wdów nie znajduje się gdzie indziej, jak w pośród rycerstwa błędnego. Dlatego też dzięki niebu czynię nieskończone, iż rycerzem błędnym jestem i uznaję, że niepłony i szczęsny jest ten trud i te znużenia, którym podlegam, moją profesję sprawując. Niechaj ta dama zasmucona przychodzi i żąda czego chce, gdyż znajdzie nieomylne zapobieżenie w silności tej ręki i w niewzruszonej serca i męstwa mojego stałości.
Czyta Reda Haddad.